Kochani, była już modlitwa, trochę się postarajmy wyciszyć. Przed nami ostatnia konferencja, a później jeszcze Słowo Boże w Bazylice Giedrzwałckiej. Jeszcze będziemy na Eucharystii, usłyszymy o tej miłości nieprzyjaciół. Nadzieja, ostatni temat, bardzo ważny. Najpierw przywołam fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, z pierwszego listu. Był on odczytany w ubiegłą niedzielę, w szóstą niedzielę zwykłą. Bracia, jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu, w Chrystusie, nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Pokładać nadzieję w tym życiu. Czy pokładamy nadzieję w życiu przyszłym? Dostałem takiego ciekawego maila, takie statystyki. Populacja Ziemi wynosi 7,8 miliarda ludzi. 11% z tych prawie 8 miliardów ludzi mieszka w Europie, 5% w Ameryce Północnej, 9% w Ameryce Południowej, 15% w Afryce, 60% jest w Azji. 49% żyje na wsi, 51% w miastach. Jest tam więcej takich statystyk, ale przeczytam takie, które gdzieś tam są bardziej tak egzystencjalne, odnoszą się do życia. 77% ludzi na Ziemi ma mieszkania, ma gdzie mieszkać. 23% nie ma gdzie mieszkać. Gdy chodzi o pożywienie, 21% ludzi na Ziemi je w nadmiarze, czyli się przesadza w tym, tak, przejadają się. 63% ludzi może jeść tyle, ile chce. 15% ludzi jest niedożywionych. 15%, tak? Gdy chodzi o procentowo. Dzienny koszt życia 48% ludzi wynosi mniej niż 2 dolary. 87% ludzi ma czystą wodę pitną, 13% nie posiada tej czystej wody, ma dostęp do zanieczyszczonego źródła wody. 75% ludzkości rozmawia na telefonach komórkowych. 25% nie ma tego telefonu komórkowego. 30% ludzkości ma dostęp do internetu. 70% nie ma dostępu do internetu. 7% otrzymało wyższe wykształcenie. 93% ludzkości nigdy nie chodziło do koledżu, pewnie jakiejś szkoły średniej czy na uniwersytet. 83% ludzi umie czytać. 17% ludzi jest analfabetami. 33% ludzkości to chrześcijanie, 22% to muzułmanie, 14% to hindusi, 7% to buddyści, 12% to inne religie, 12% nie ma przekonań religijnych. Także też ten stosunek ludzi wierzących okazuje się miażdżący. miażdżące, też ciekawe. Tu statystyka w stosunku do tych, którzy nie wierzą. Chrześcijan właśnie, czy co trzeci człowiek na ziemi jest chrześcijaninem. 26% ludzi żyje przez mniej niż 14 lat. 66% ludzi zmarło w wieku od 15 do 64 lat. 8% ludzi na świecie żyje powyżej 65 roku życia. Tutaj są jeszcze inne statystyki, ale one generalnie to zostało tak napisane, żeby dodać nam jakiejś nadziei pewnie. Jeśli masz ponad 65 lat, bądź zadowolony i wdzięczny, bo wiele osób nie dożywa tego wieku, ale oczywiście te statystyki dają nam jakiś obraz, w jakim świecie żyjemy, jak wygląda to nasze życie i jak często nie doceniamy tego, co mamy. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat bardzo istotny, nadziei. Bardzo często tracimy nadzieję i oprócz wiary nadzieja jest konieczna do zbawienia. Tak zapisał ksiądz Tadeusz Dajczer, że nie wystarczy sama wiara, potrzebna jest nadzieja na to, że będę zbawiony. Zobaczcie, nawet mamy nadzieję na to, żeby się uświęcić, zmienić. Po to są te rekolekcje, podejmujemy walkę z naszymi grzechami, wadami i mamy nadzieję, że to przezwyciężymy. Ta nadzieja nam towarzyszy wszędzie. Wiara związana jest z tym, że otrzymujemy tą łaskę wiary, gdzieś jesteśmy wychowani w takiej rodzinie wierzącej. Też łatwo wiarę utracić. Wiarę. Natomiast nadzieja wydaje się być też czymś bardziej powszechnym, bo nadzieja jest potrzebna zawsze. Nadzieja też, mówimy, umiera ostatnia. Nadzieja, która nam towarzyszy w sprawach codziennych, w sprawach pracy, w sprawach znajomości, w sprawach takich naprawdę, powiedzielibyśmy, najbardziej egzystencjalnych. Bez nadziei człowiek popada w depresję, w jakąś rozpacz, w kryzys. Dzisiaj ten brak nadziei też wydaje się zauważalny. Rok Święty, który ogłosił papież Franciszek, ma to hasło: bądźmy pielgrzymami nadziei, bo współczesny człowiek też traci nadzieję. Nie tylko można utracić wiarę, nie tylko, ale też można utracić nadzieję. Ta nadzieja u świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, ona wiązała się z takim zdaniem się na Pana Boga. Ona lubiła to określenie zdania się na Pana Boga. Tak jak potrafiła się bawić jeszcze jako dziecko, robiąc z kory, z kawałka drzewa, robiła łódeczkę, robiła niewielki żagiel i próbowała, żeby ta łódeczka płynęła po wodzie, po jakimś zbiorniku wodnym, i widziała, że ta łódka jest unoszona na tych falach, może łatwo zatonąć. Jednak trzeba, tutaj ta święta Tereska od Dzieciątka Jezus mówiła, żeby całkowicie się zdać w tym doświadczeniu na Pana Boga. My też jesteśmy rzuceni na takie fale życia. Jesteśmy taką łódką, która płynie po tych wodach tego świata. I chcemy dopłynąć do portu zbawienia. i wszędzie wokół jest woda, wszędzie wokół są jakieś zagrożenia, niebezpieczeństwa. Jednak ufamy, że przepłyniemy bezpiecznie do portu zbawienia. W tym trwaniu, w nadziei ważne jest pamiętanie o uczynkach życia wiecznego. To są te trzy podstawowe uczynki: modlitwa, post, jałmużna. To są uczynki życia wiecznego, które często nie mają znaczenia dla takiego właśnie takiej doczesności, którą, gdzie człowiek chce tą doczesność przeżyć w jakiś, no, na bogato, byśmy powiedzieli, czy dostatnio, bezpiecznie, jak w jakimś komforcie. Bardzo marzymy o takim życiu, że wszystkiego mamy pod dostatkiem. Natomiast gdy chodzi o podejście chrześcijańskie, podejście wiary, nadziei, to człowiek przede wszystkim ma nadzieję osiągnięcia szczęścia w niebie. Gromadzimy sobie skarby w niebie. I modlitwa, która czasami jest stratą czasu, to jest ten uczynek życia wiecznego, że ja, modląc się, tak naprawdę przybliżam się do portu zbawienia. Tak samo post, on też nie ma większego znaczenia, jednak różnego rodzaju post, umartwienie, wyrzeczenie, o którym dużo mówiliśmy, to także uczynek życia wiecznego. I jałmużna, kiedy dzielimy się z biednymi, kiedy pomagamy innym w różny sposób, przez uczynki miłosierne, ta jałmużna może być rozumiana szeroko, to też jest uczynek życia wiecznego. Bo tak jak przeczytaliśmy na początku ten fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, pokładamy nadzieję w życiu przyszłym. Nie pokładamy nadzieję w tym życiu. Gdybyśmy pokładali nadzieję tylko w tym życiu, bylibyśmy godni politowania. Gdybyśmy chcieli stosować te trudne wymagania Jezusa Chrystusa, wymagania ewangeliczne, jedynie do tego życia doczesnego. Gdybyśmy podejmowali różnego rodzaju umartwienia, ograniczenia, to nie ma to większego sensu. Dopiero gdy mamy na uwadze to, że ja chcę zdobyć niebo, że chcę gromadzić skarby w niebie. Człowiek, który chce, pokłada nadzieję w tym życiu, w tym świecie, to przywiązuje się do tego świata i może usłyszeć te słowa, które usłyszał bogaty człowiek z przypowieści Pana Jezusa: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają duszy twojej, komu przypadnie to, co zgromadziłeś, co sobie odłożyłeś. Takim człowiekiem nadziei niewątpliwie była święta matka Teresa z Kalkuty, gdzie mieszkała w tej Kalkucie, wielkim mieście w Indiach, mieście biedy, cierpienia, w mieście, gdzie w tej religii hinduizmu nie pomaga się chorym, cierpiącym, ponieważ wynika to z tego, że w poprzednich wcieleniach taki czy inny Hindus żył niegodnie, niewłaściwie i gdy rodzi się na tym świecie po raz kolejny, to ponosi konsekwencje swojego poprzedniego życia. I tam gotowość do niesienia pomocy, ona jest jakoś wręcz zabroniona przez normy religijne. I nie należy pomagać. Natomiast matka Teresa z Kalkuty przełamuje ten schemat i pomimo wielu takiej wielkiej obojętności, czy po prostu może nie tyle obojętności czasami, ale po prostu w związku z tą tradycją, która jest w hinduizmie, z tą praktyką, rozumieniem życia, to tam się nie pomaga. Człowiek ponosi konsekwencje swoich poprzednich wcieleń. I tutaj Matka Teresa z Kalkuty zadziwiła świat tym, że niosła pomoc, chociaż ta pomoc była, można by powiedzieć, w niewielkim procencie. No, zupełnie mogła pomóc garstce ludzi. Niektórzy się dziwili, po co pomaga, skoro nie można rozwiązać problemu biedy w Kalkucie, chorób, starości, a jednak pomagała. I to jest przykład dla nas, no niedościgły przykład, że warto być człowiekiem nadziei. Nawet jeżeli w jakimś niewielkim stopniu uda mi się zaradzić takim czy innym problemom, kłopotom. Nadzieja rozwija się wtedy, kiedy mamy trudności, kiedy zaczyna nam czegoś brakować, kiedy mamy jakieś kłopoty. Wtedy mogę ćwiczyć się w nadziei, że nie zostanę w tej sytuacji sam. Dla świętej Teresy od Dzieciątka Jezus było to coś podstawowego. Uważała, że Bóg, który nas kocha, jest miłością, nie zostawi nas w najgorszej sytuacji, w żadnej sytuacji. Nadzieja też, ona wiąże się z tą modlitwą chleba powszedniego daj nam dzisiaj. Modlimy się o chleb powszedni w modlitwie pańskiej i ta modlitwa pańska, ona jest też o nadziei, że Bóg da nam każdego dnia chleb. A jeżeli właśnie też człowiek zacznie, u księdza Dajczera to jest wyraźnie powiedziane, jeżeli zaczynam uważać, że wszystko, na wszystko sam zapracowałem, że to moja praca, mój wysiłek, moje starania. Jeżeli zaczynam tutaj budować takie przekonanie o swojej samowystarczalności, zaradności, że wszystko, ze wszystkim sobie poradzę, w tym momencie tracę nadzieję, tracę. Nie będę miał nadziei, nie rozwinie się we mnie nadzieja. Trzeba tego spojrzenia wiary mówiącego o tym, że wszystko, co posiadam, jeżeli mam zdrowie, to Bóg daje mi zdrowie. Jeżeli mam pracę, to Pan Bóg dał mi tą pracę. Jeżeli mam przyjaciół, to Bóg mi dał przyjaciół. Jeżeli radzę sobie z takim czy innym grzechem, to jest to łaska Pana Boga. Dlaczego też ksiądz Dajczyk się zastanawiał w odniesieniu do naszych grzechów, dlaczego Pan Bóg często nam nie pomaga, no nie radzimy sobie z jakimś grzechem i trwa to latami, jest jakaś wada, nałóg, nie radzimy sobie. To jest też, to doświadczenie jest po to, żeby człowiek zobaczył, że jeżeli już coś zmieni w swoim życiu, no będzie czy punktualny, czy jakiś umiarkowany, to nie będzie to jego zasługą, że to będzie łaska, że to będzie od Pana Boga. W momencie, gdy zaczynamy sobie przypisywać różne łaski, różne dary swojej zaradności, sile, to wtedy przestajemy być dzieckiem i przestajemy prosić i przestajemy ufać. Postawa dziecka to też właśnie postawa tej ufności, tego zdania się na rodziców, na dorosłych, a w przypadku wiary jesteśmy wszyscy dziećmi i chcemy zdawać się na Pana Boga. Tak trudno się pogodzić z tym, że ja muszę w pewnym sensie, muszę o wszystko prosić Pana Boga, o wszystko. I za wszystko też dziękować. Za to, co posiadam, żeby mieć taką wdzięczność, że to od Pana Boga otrzymuję. I mieć też tą ufność, że Bóg udziela mi tych najlepszych darów. Warto sobie przywoływać postać Hioba ze Starego Testamentu, który nie utracił nadziei, nawet wtedy, kiedy wszystko tracił, wszystko mu było zabierane, nie utracił nadziei. Pozostał ufny w stosunku do Pana Boga, że Bóg go przeprowadza przez ciężkie sytuacje. Zawsze błogosławił Boga, nawet wtedy, kiedy zostaje mu zabrany majątek, rodzina, traci tak wiele, a na koniec jeszcze zdrowie. Znamy modlitwę Hioba: Bóg dał, Bóg zabrał, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy, niech imię Pańskie będzie błogosławione. I tutaj Hiob nie tylko jest człowiekiem wiary, on jest też człowiekiem nadziei. Później Pan Bóg, tak w księdze Hioba jest to ukazane, pobłogosławi mu jeszcze bardziej, otrzyma jeszcze więcej niż miał, niż to było jego udziałem. Otrzymał jeszcze większe błogosławieństwo. Nasza nadzieja ma też opierać się, powie święta Tereska od Dzieciątka Jezus, o pragnienia. O pragnienia, że jeżeli odkrywam w sobie jakieś pragnienie dobra, zmiany, to mam te pragnienia pielęgnować i nie wątpić, czyli mieć nadzieję, że Bóg daje, jeżeli daje pragnienie, to da też z tym coś z pragnieniem zrobi. Że to pragnienie zostanie zaspokojone, wypełnione, zrealizowane. Mam nadzieję, że po tylu latach naszej formacji w Ruchu Rodzin Nazaretańskich ta nadzieja jest nam czymś drogim, ważnym. Nie wystarczy miłość, nie wystarczy wiara przyjmować coś, że coś jest od Pana Boga, ale mamy nadzieję. Jesteśmy ludźmi nadziei, mamy być pielgrzymami nadziei, że te uczynki życia wiecznego, one będą nas prowadziły bezpiecznie do portu zbawienia. Nie chcemy się w tym świecie dobrze i pięknie urządzić, żyć. To nie jest cel życia chrześcijańskiego, żeby tu żyć wygodnie na tym świecie. Nasza nadzieja dotyczy zbawienia. Zbawienia dotyczy świętości, dotyczy też tych różnych zmian, żeby mieć na przykład tą miłość nieprzyjaciół. Jeżeli jeszcze nie potrafię kochać nieprzyjaciół, to warto mieć tą nadzieję, że Bóg mnie do tego uzdolni. Już na koniec, tak z mojego życia, byłem w wielu parafiach, zawsze na coś narzekałem tutaj, czy na proboszcza, czy na coś, no może i ciągle narzekam, ale w każdym razie jest taka nadzieja, bo prawdopodobnie w Sopocie mi się już kończy pobyt, 3 lata. I tutaj ta nadzieja polega na tym, że każde miejsce, gdzie pójdę, gdzie trafię, że to Pan Bóg już to przewidział, gdzie mam być, w jakim miejscu, że to miejsce będzie dla mnie najlepsze. I taka nadzieja jest w sercu. I myślę, że każdy z nas gdzieś już ma tą nadzieję, że Pan Bóg jest obecny w jego życiu, że go prowadzi przez to życie, że przewiduje dla każdego z nas przyszłość, że Bóg nas nie zostawia. Bądźmy ludźmi nadziei. Dzisiaj tej nadziei bardzo potrzeba, bo to się wiąże z tym, że wiele ludzi odchodzi od Pana Boga, traci wiarę. Widzimy też wiele zagrożeń w świecie, wiele nieszczęść, dramatów, tragedii, a jednak trzeba być człowiekiem nadziei, bo Pan Bóg wie, jak prowadzić historię ludzi i czasami komuś potrzebne jest takie wręcz zagubienie czy kryzys. Tak jak w przypadku syna marnotrawnego, ta Ewangelia, też ktoś musi przejść przez to życie jak ten syn marnotrawny, bo inaczej nie odkryje Pana Boga, nie odkryje sensu życia. My byśmy dla wszystkich chcieli taką taką drogę, taką prostą, ale żeby iść tą drogą prostą, to potrzebna jest ta postawa dziecka, ta, o co miała święta Teresa od Dzieciątka Jezus. bo ona rzeczywiście szła tą prostą drogą do nieba. Nie drogą syna marnotrawnego, ale tą drogą dziecka Bożego, człowieka pokornego, ufnego, mającego nadzieję w Bogu. Amen.